Witam Państwa, Anna Rybas. Moje rozmowy z byłym metropolitą gdańskim arcybiskupem seniorem Tadeuszem Gocłowskim zaczęły się niemal 30 lat temu, na początku lat 90. Gdy umierał przed 4 laty, a my śledziliśmy wiadomości ze szpitala, zastanawiałam się, co zapamiętałam z tych rozmów. Przypominałam sobie też daty i zdania z jego życiorysu. Od 25 marca 92 roku był arcybiskupem metropolitą gdańskim, a sprawowanie urzędu zakończył 16 lat później. Dożył 84 lat. W roku, gdy zmarł, mijała 60. rocznica jego święceń kapłańskich i 33. rocznica święceń biskupich. Ale sięgnąć chcę trochę wcześniej, bo gdy kończył 80 lat i przyszło nam się spotkać w jego bibliotece w Kurii Gdańskiej, by nagrać jedną z wielu rozmów, spytałam go już prawie na koniec rozmowy o plany na kolejne lata. Wtedy to pytanie zostawiłam na koniec spotkania z metropolitą. Dziś od tego pytania chciałabym rozpocząć to dźwiękowe wspomnienie o Tadeuszu Gocłowskim w 4. rocznicę jego śmierci, 3 maja 2016 roku. 80-letni wówczas arcybiskup mówił o swoich planach tak.
Planów to się za specjalnie nie ma w takim wieku. Plany to jest dobre przygotowanie na spotkanie z Bogiem, podsumowujące to wszystko, co w ciągu 80 lat się działo. A trochę się działo, jak w życiu każdego człowieka. Mam kalendarz zapisany, można więc powiedzieć, że plany są, czy one będą realizowane tylko dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze jeszcze, czy potem już koniec tego wszystkiego i przejście do innej rzeczywistości, to jest inny temat. I ja przyznam się, że mając różne, jak to w 80 roku życiu bywa, choróbska, które człowiekowi przypominają, gdzie on powinien kończyć swoje działanie i tak dalej, to niemniej jednak dziękuję Panu Bogu za to, że mogę w tej diecezji, w której pracuję od przeszło 50 lat, bo przecież przyszedłem do diecezji dokładnie w 60 roku, a więc 51 lat już jestem w tej diecezji. Bogu dzięki, mam znajomość tego terenu, nie tylko Gdańska, ale od 20 lat i Gdyni, i okolic, bo wówczas diecezja się powiększyła w roku 1992, a więc obejmuje dzisiaj duży teren. Można więc w miarę możliwości fizycznych i psychicznych przy życzliwym stosunku metropolity podejmować różne prace, które dają taką osobistą satysfakcję ludzką, ale również są jakimś wsparciem tego kościoła, który jest żywy i chciałoby się powiedzieć piękny w swoim kształcie.
Wszystkie osoby, które zwalniają, przechodzą na emeryturę, trochę już przestają pracować tak, jak pracowały do tej pory, mówią sobie, a będę miał więcej czasu, to zrobię coś, na co nigdy nie miałem czasu. Czy coś się takiego pojawiło, czy coś jest takiego, na co ekscelencja nigdy nie miał czasu i teraz wreszcie może to robić?
Trzeba przyznać, że to jest dobre stwierdzenie, dlatego że zdecydowanie jest więcej czasu niż wówczas, kiedy się było biskupem zarządzającym przecież dużą diecezją. Diecezja gdańska ma przeszło milion wiernych, a więc przedtem naprawdę nie było czasu. Ileż teraz czasu można poświęcić na lektury, ileż czasu można poświęcić na słuchanie pięknej muzyki, ileż czasu można poświęcić również na wydarzenia takie jak chociażby życie kulturowe na Wybrzeżu. Wspaniałe koncerty na Łowiance w Filharmonii, którą pan profesor Perucki tak cudownie zorganizował. A więc można powiedzieć, że jest teraz trochę czasu. Owszem, pracujemy teraz nad nową książką, która się może, da Pan Bóg, ukazać, by trochę sięgnąć do przeszłości, a trochę myśleć o przyszłości Polski.
Metropolitę gdańskiego wspominają aktor Jerzy Kiszkis i proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku ksiądz Ireneusz Bratkę.
On właśnie był tą jasną, uśmiechniętą, przyjazną ludziom twarzą Kościoła. Myślę, że to widzę w jego postaci naprawdę takiego apostoła Ewangelii, prawdziwej, autentycznej i ten dystans do siebie. On nie celebrował swojej godności, ani swoich lat, ani wieku, ani stanowisk.
Ani choroby, bo przecież...
Ani choroby, tak. On nawet chorował. To, tak. A to właściwie też, pamiętam, mówił o zawale sprzed paru lat. To było coś niesamowitego. On mówi, że w ogóle prawie sam samochodem pojechał do szpitala i dopiero lekarz przerażony za głowę się chwycił. Natychmiast do łóżka, księże arcybiskupie.
Pełna dyspozycyjność. Niezależnie od tego, o której porze się do niego zadzwoniło, pytając, czy znalazłby czas na taką, a nie inną sprawę, zawsze mówi, że właściwie mam zajęte, ale mimo wszystko znajdował w tym kalendarzyku czas i mówi, przyjdź albo będę. Ja myślę, że nie tylko sam potrafił zaufać ludziom, ale zarażał innych tym, abyśmy my też ludziom ufali, a nie od razu szukali jakiegoś dna, którego nie ma. Mhm. Oczywiście życie później pokazywało, czy to zaufanie było komuś dane ponad miarę, czy też nie. I pewnie jemu też pokazywało, jak to wygląda. Natomiast myślę, że to jest fajna cecha, którą warto mieć, żeby ludzi darzyć uprzedzająco pewnym zaufaniem. I to jest chyba to sedno sprawy. Po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć księdza Tadeusza Gocłowskiego, rektora Gdańskiego Seminarium, którego nigdy wcześniej nie widziałem, ani nie słyszałem, że ktoś taki w ogóle istnieje. I od tej pory rzeczywiście spoglądałem na niego jako tego najważniejszego, który starał się mnie, młodego chłopaka z innej diecezji, przyjąć do diecezji, której nie znałem.
Mnie dopadła wiele lat temu choroba i leżałem, akurat tak się złożyło, że w czasie świąt Bożego Narodzenia. I on się dowiedział i proszę sobie wyobrazić, przyjechał do szpitala i siedział przy mnie chyba z godzinę przy łóżku. No nie powiem pani, jak moje akcje poszły w górę od razu wśród personelu pielęgniarskiego, lekarskiego. No skoro do takiego faceta to musi to być coś jakaś ważna. A myślę, że on z równą uwagą
siedziałby przy łóżku cierpiącego.
Tak, kogokolwiek.
Tak jest. Kiedy przyszła informacja o tym, że arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski zmarł, pojawiło się nagle wiele wspomnień związanych z aktywnością tego kapłana. Tak jak już wspomniałam, od 1992 roku był arcybiskupem metropolitą gdańskim. Tę datę zapamiętałam, bo wtedy rozpoczęłam pracę w rozgłośni katolickiej i nawet nie zauważyłam, jak przeleciało kolejnych 16 lat i arcybiskup senior w 2008 roku zakończył sprawowanie urzędu. Do najważniejszych swoich osiągnięć arcybiskup Gocłowski zaliczał dwie pomorskie papieskie pielgrzymki i spotkania z Ojcem Świętym. Po latach obserwował drogę do świętości Jana Pawła II.
Ja specjalnie nie pojechałem do Rzymu na beatyfikację, bo spodziewam się, że będę uczestniczył w kanonizacji. A więc mam nadzieję, że to będzie bardzo blisko. Modlę się, nawet mam pewne określone intencje. Kto wie, może Pan Bóg da, że będzie to jakaś intencja, która będzie przyspieszała wielkie wydarzenia.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi.
To wszystko, co On nam przekazał w swoim nauczaniu i to, kim był, zwłaszcza kiedy przyjeżdżał do nas w czasie pielgrzymek. My wspominamy rok 87 i 99. To, co on zrobił dla nas, nie tylko w Kościele, ale również w społeczeństwie, które mogło sięgnąć po wolność, to jest wielki dar Bożej baczności poprzez jego samego. Dlatego wydaje się, że dzisiaj, kiedy został ukazany on światu jako błogosławiony, jest to jakiś nowy dar i nowe zobowiązanie, nowe zadanie. Czy my z tego skorzystamy? Jestem przekonany, że tak.
Podczas rozmów z arcybiskupem Gocłowskim często wspominaliśmy papieża i jego pielgrzymki. Za 2 tygodnie będziemy przywoływać stulecie urodzin Ojca Świętego. Niech mi więc dziś wolno będzie wrócić do tych rozmów w kolejną rocznicę śmierci arcybiskupa Gocłowskiego i kilkanaście dni przed urodzinami Jana Pawła II. Opowiadając o dwóch papieskich pobytach na wybrzeżu, arcybiskup Gocłowski, pamiętam z archiwalną dokładnością sekunda po sekundzie, wspominał słowa, gesty i modlitwy. Pytany przez dziennikarzy o wspomnienia sięgał po nie bardzo chętnie i raczył nas barwnymi opowieściami. Zatem posłuchajmy jeszcze raz jednej z takich opowieści, bo świętej pamięci arcybiskup Gosłowski opowiadał wyjątkowo.
Pani spytała, jakie są moje spostrzeżenia w ciągu tych wielu lat, kiedy będąc biskupem, a zresztą nie tylko, ale zwłaszcza kiedy będąc biskupem, mogłem obserwować papieża. I ja myślę, że takich przykładów można by moc przytoczyć, ale wydaje się, że będąc w Gdańsku na Zaspie jest olbrzymi tłum, przeszło milionowa rzesza robotników. A więc przygotowania do tego, potem sama msza i wielka homilia, wstrząsająca niemalże tym tłumem milionowym na temat bardzo istotnej wówczas sprawy, jaką była Solidarność i tak dalej. Byłem uczestnikiem tego wszystkiego, byłem blisko, byłem bezpośrednio papieża, słuchałem tego wszystkiego, obserwowałem reakcje nie tylko tłumów, ale reakcje chociażby kardynała Casaroli, który siedział i który niepokoił się jako dyplomata, jakie to będą reakcje komunistycznych władz, kiedy tego to wszystko słyszą. I kiedy się wszystko zakończyło, kiedy wsiedliśmy do helikoptera, ja myślałem, że sobie pogadam z papieżem na temat, jakie są jego odczucia po tym kontakcie z tą milionową rzeszą. Tymczasem nic z tego. To był przelot tylko na lotnisko, ale trochę trwający. Papież zaraz wziął brewiarz, najpierw się zamyślił, zadumał nad treścią tego brewiarza, a potem spokojnie odmawiał tę modlitwę. Nie pogadałem sobie z papieżem, ale właśnie mogłem obserwować jego niezwykły czas zadumy nad tym wszystkim, co Pan Bóg przez niego sprawia w środowisku, w którym pracuje i jak on odpowiada na te Boże łaski poprzez osobistą modlitwę pełną skupienia, oderwania się od tego wszystkiego, co było dotychczas, a teraz zagłębiony w modlitwie spotykał się z Ojcem, jakim jest Bóg. Ale takich przypadków można było więcej. Naród śledził na przykład, kiedy on był w katedrze wawelskiej. Był taki moment, była transmisja, ale w pewnym momencie on został uchwycony jako przez kamery, jako siedzący z boku, zamyślony. Nie wiem, ile to trwało, 15 minut, 20, pół godziny. Taka milcząca transmisja obecności papieża na Wawelu, a raczej modlitwy papieża.
Rozmowy w Bibliotece Gdańskiej Kurii przedłużały się zazwyczaj. Zapadał zmrok, my rozmawialiśmy jeszcze o młodzieży, o uczniach, o studentach, którzy dzięki projektowi Dzieło Nowego Tysiąclecia mieli dostęp do szkoły nowoczesnej, mogli uczyć się, mimo że pochodzili z ubogich domów. Niektórzy po raz pierwszy widzieli telefon komórkowy, fundacja zakupiła laptopy, oferowała stypendia. Ten żywy pomnik Jana Pawła II chyba najbardziej cieszył arcybiskupa Gosłowskiego. Młodzi ludzie powodowali, że on częściej się uśmiechał, uwielbiał z nimi rozmawiać, tak jakby był dumny, że tacy są, a nie inni. Lubił też śmiech dzieci, a te lubiły jego i jego głos.
Nazywam się Słoneczko. Jestem żółtym, pluszowym misiem. Do niedawna wiodłem wraz z moją siostrą Słoneczną Misią nudne, ale spokojne i beztroskie życie na sklepowej półce. Do sklepu przychodziło dużo ludzi. Wybierali, przeglądali, przekładali zabawki, żeby znaleźć coś właściwego dla swojego dziecka. Największy ruch panował przed Gwiazdką, Wielkanocą i Dniem Dziecka.
Kiedy zaproszony na festiwal Katolicy na ulicy, arcybiskup pojawił się na ulicy Długiej, z okazji skorzystał fotoreporter Robert Kwiatek. Sfotografował go, gdy przytrzymuje szaty liturgiczne i dzielnie walczy z czarnym płaszczem, wywijając nim niczym toreador. Dlaczego to zdjęcie? Dlaczego to ujęcie?
Miałem takich gotowych ileś zdjęć wybranych, bo zdjęć mam dużo więcej arcybiskupa. Na negatywach jest tego dużo więcej, przeglądałem. Natomiast ileś było gotowych i z nich zrobiłem taką galerię kilkunastu zdjęć, z czego takim głównym zdjęciem, które najbardziej mi się podobało, to był właśnie arcybiskup tańczący z dzieciakami, z młodzieżą w zasadzie, nie z dzieciakami, na Długiej. Bardzo dynamiczne, gdzie tam jego szata falowała na tym wietrze, w pełni w ruchu. I to zdjęcie stało się takim mottem przewodnim i chyba inspiracją dla innych. Wtedy odezwały się inne osoby, inni koledzy, koleżanki z telewizji, z innych mediów, którzy rzucili pomysł, żeby coś z tym zrobić, żeby zrobić album. Ja myślałem o wystawie. Nie ukrywam, też myślałem o wydaniu zdjęć z arcybiskupem, bo mam ich dużo.
Młodzi ludzie otaczali arcybiskupa przez wszystkie lata jego pracy w archidiecezji, ale czekali także na niego bliscy, których odwiedzał we wsi pod Ostrołęką, gdzie się urodził. Opowiada jego bratanica Marta Gocłowska.
Kiedy mówił, że nie jest samotny, to mówił prawdę.
To nie był.
To nie był, tak, 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 tak. Oczywiście cały czas pamiętając, że rola kapłana jest specyficzną, taką po części skazaną na jakąś tam samotność. Tak nam też tłumaczył.
Dziwna rzecz, bo ja się nigdy w życiu nie czułem samotny. Nigdy. Czy to wówczas, kiedy była duża rodzina Gocłowskich, w których się wychowywałem, czy później, kiedy już byłem kapłanem i już nie uczestniczyłem w wigiliach domowych. Owszem, przez kilka lat, kiedy byłem po kapłaństwie, po przyjęciu świętej kapłańskich studentem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to przyjeżdżałem do domu i wigilię spędzałem w rodzinie. To już były lata 50., a więc był taki nastrój zupełnie cieplejszy, spokojniejszy, już daleki od wojny, chociaż komuna jeszcze trwała. Niemniej jednak już ten klimat był taki, chciałoby się powiedzieć, normalny, świąteczny. Ja więc jako kapłan pewnie ze 4 lata przyjeżdżałem do domu rodzinnego i tam spędzałem wigilię, odprawiałem pasterkę w swojej parafii rodzinnej. A więc nie mogłem być wówczas samotny.
Czy miał braci 3 i 3 siostry? Właściwie 4, bo jeden zmarł, jak był bardzo, bardzo mały, 8 rodzeństwa. I brat Stanisław był moim dziadkiem. Brat Stanisław to był także, czyli mój dziadek Stasiek, był tym, który został w domu rodzinnym, z którym żyła mama. I do tego domu właśnie dziadka Stanisława i mojej babci Marysi ksiądz arcybiskup przyjeżdżał jako do domu rodzinnego odwiedzić mamę, potem rodzeństwo.
Ale pewnie niezwykle rzadko.
No naprawdę, raz w roku.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 roku w Piskach koło Ostrołęki. Jego rodzice po powrocie z emigracji w Stanach Zjednoczonych kupili tam gospodarstwo rolne. Uczęszczał do gimnazjum księży misjonarzy w Krakowie i wstąpił tam zaraz po maturze. Tyle. Suchy biogram z Wikipedii. I jeszcze zdanie o święceniach kapłańskich, o studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Rzymie i o tym, że był doktorem prawa kanonicznego. Zapominam na chwilę o życiorysie, słyszę natomiast słowa wypowiedziane w jednej ze świątyń, bo arcybiskup Gocłowski modlił się też pięknie.
Wszyscy przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Spowiadam się.
Każdy z nas, kto uczestniczył we mszach świętych i słuchał homilii arcybiskupa Gocłowskiego, pewnie to powie sobie dalsze słowa tej modlitwy. Wysłuchali Państwo audycji poświęconej arcybiskupowi Tadeuszowi Gocłowskiemu, arcybiskupowi seniorowi, byłemu metropolicie gdańskiemu w 4. rocznicę jego śmierci. Kłania się autorka Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.